Kochani, być może niektórzy z was na początku tego okresu Wielkiego Postu życzyli komuś błogosławionego czasu, błogosławionego Wielkiego Postu, albo otrzymali takie życzenia. Bardzo często zdarza się, że ja dzisiaj dostałem na WhatsAppa przynajmniej 5 życzeń błogosławionej niedzieli, za co jestem też i wdzięczny. I też odsyłałem podobne życzenia do ludzi. Bardzo często życzymy komuś błogosławieństwa i to jest bardzo dobre i ważne. I ważne jest też również to, byśmy to błogosławieństwo umieli pomnożyć i dać dalej. I na ten temat chciałbym, żebyśmy dzisiaj się troszeczkę zastanowili przy pomocy świętego, chociaż nie mamy przynajmniej, chociaż nie, w litanii jest nazwany Abraham, święty Abraham, ten, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Abraham, bardzo dziwna postać w historii świata, ale dzisiaj na świecie wiedzą o nim przynajmniej 3/4 ludzi. Dlaczego? Dlaczego właśnie Abraham? Czy istnieje jakiś powód, dla którego Bóg zwrócił się właśnie do niego? Wyobraźcie sobie, na całym świecie ludzie oddają cześć bóstwom różnym. Do dzisiejszego dnia są takie religie, gdzie ludzie zwracają się, wymyślają sobie różne bóstwa i modlą się do nich. Ja, będąc kilkanaście lat temu w Japonii, ze zdziwieniem patrzyłem na ogród, w którym stało mnóstwo żab. Pięknie rzeźbione, piękne żaby. I pytałem się mojego przewodnika, księdza, z którym podróżowałem, co to znaczy, on pracuje tam w Japonii. On mówił, no właściciel tego domu, tego ogrodu jest czcicielem Boga żab. XXI wiek. Aż mnie to zaskoczyło, że coś takiego jeszcze istnieje, ale politeizm, wielobóstwo, to nie jest obce również, jak widzimy, i w naszych czasach. A wtedy wszyscy ludzie tak wierzyli. I nagle pojawia się jeden człowiek, który mówi, Bóg przemówił do mnie, On jest jedynym Bogiem i On chce coś ode mnie. On chce, żebym wszystko porzucił, co do tej pory robiłem, wziął moją rodzinę, moją całą grupę, z którą żyję i poszedł w świat. Ja nie wiem, dokąd mam iść, ale on mi powiedział, że to się wypełni wszystko. On dał mi przyrzeczenie. I to jeszcze nie wszystko, bo Pan Bóg dał mu przyrzeczenie, że on się stanie wielkim narodem i rozsławi imię Boga na całej ziemi. I jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Bóg błogosławił go i powiedział mu, bądź błogosławieństwem dla innych. Przez ciebie będą na wszystkie narody ziemi dostąpią błogosławieństwa. Tak naprawdę to my nie znajdziemy w historii życia tego człowieka czegoś, co by uzasadniało to wielkie wyróżnienie. Wszystko, co mu Bóg obiecuje, obiecuje mu, tak mówiąc, po codziennemu w ciemno. I na jego przykładzie, na przykładzie tej obietnicy możemy sobie zdać sprawę z tego, czym jest błogosławieństwo i czym jest w ogóle Boża łaska. Łaska, z którą my też codziennie mamy do czynienia, a którą nie zawsze tak naprawdę zauważamy w naszym życiu. Bo w naszym życiu jest wiele obietnic i zapewnień, nie tylko ze strony ludzi, ale i ze strony Pana Boga. I tak naprawdę to my, podobnie jak Abraham, nie za bardzo na to wszystko zasługujemy. Abraham doświadcza, co oznacza łaska, ponieważ w żadnym przypadku, w żaden sposób na tę łaskę nie zasługuje. Łaska to jest wyróżnienie, kochani. Niczego nie było przedtem w jego życiu i niczego nie będzie później w jego życiu, co by uzasadniało rzeczywiście to wielkie i trwałe wyróżnienie. Bóg zwraca się do niego, obdarza go darami, zupełnie bez powodu, tak po prostu. ponieważ On chce. I to jest łaska. Bóg zwraca się również i do nas, bez powodu często, ale ważne jest, żebyśmy przynajmniej troszeczkę z tego mieli, co Abraham miał, żebyśmy zauważyli, że Pan Bóg jest w nieustannej komunikacji z nami. Łaska nie jest nasza. Łaska nie należy do nas. Jest nam dana jako dar. Możemy się nią dziwić, możemy być zdumieni, a jedyne, co możemy z nią zrobić, to być za nią wdzięczni. I wtedy ona zacznie dopiero działać w naszym życiu. Abraham był już stary, kochani, jak Bóg go wybrał. Miał już 75 lat, był żonaty, ale był bezdzietny. W tamtych czasach, w tamtych okolicznościach to było widziane przez ludzi jako kara bogów. On nie ma dzieci. Do dzisiaj w społeczeństwach wschodnich, jak ktoś jest bezdzietny, to znaczy, że coś z nim się złego dzieje. Że coś jego w życiu, coś niedobrego się stało, dlatego Bóg go ukarał. I wyobraźcie sobie, ten 75-letni człowiek, jest tu ktoś, kto ma 75 lat? Chyba nie. A nawet w waszym wieku, jakby Pan Bóg, czy w moim, jakby Pan Bóg przyszedł i powiedział, ty zostaw to teraz wszystko i idź, to by ciężko było, nie? Ciężko by było. A Abraham, stary człowiek, stary mężczyzna, bezdzietny, nomada, który wprawdzie wędruje tam kawałkami po pustyni, nagle ma to zostawić wszystko i ruszyć w drogę, nie wiedząc dokąd i nie wiedząc, kiedy się ta wędrówka skończy. Ale Pan Bóg obiecał mu, znajdziesz cel swojego życia, ja ci dam syna, będziesz szczęśliwy i przez ciebie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Ale wejdźmy jeszcze trochę głębiej w tajemnicę tego życia, bo ono jest daleko od tego, żebyśmy je nazywali szczęśliwym i idealnym. My wszyscy narzekamy, że mamy nieszczęśliwe życie, nie? Czasem tak, że no nie, jest bardzo często tak, nie tak, jak chcemy. I to każdy ma to w życiu. Każdy trochę ma do narzekania. Zawsze jest nie tak, jakby się chciało. Ale u niego to było naprawdę bardzo, bardzo, co chwilę coś się tam pojawiało. Nie tak, jak on by chciał, czy nie tak, jak sobie wyobrażał, że obietnica Boga się spełni u niego. Wędruje, dociera do ziemi, którą mu Pan Bóg dał, ale tam jest susza, więc wybiera się do Egiptu. W Egipcie wielki król, wielki faraon, a Abraham ma piękną żonę. Ona była pewnie dużo młodsza od niego, dlatego bał się, że taka piękna kobieta, jak faraon ją zobaczy, to mnie zabije i sobie ją weźmie. Dlatego mówi, to nie moja żona, tylko moja siostra. Wobec czego faraon bierze sobie tę jego siostrę. Ale po czasie okazuje się, że to jednak żona. Więc ze strachem mu ją oddaje i wypędza go z Egiptu. Ale Sara, mimo piękności, mimo stosunkowo jeszcze młodego wieku, nie może mieć dzieci. Do tej pory nie urodziła mu syna. A Pan Bóg mu obiecał tego syna, więc próbuje przy pomocy Sary otrzymać tego syna z niewolnicy. Niewolnica rodzi syna, ale wtedy rodzi się konkurencja między prawdziwą żoną a niewolnicą. I biedna dziewczyna musi opuścić obóz ze swoim synem i pójść na pustynię. Ale Pan Bóg i temu chłopcu, i tej matce też obiecał błogosławieństwo, więc się nimi będzie opiekował. Kobiety się nie dogadały, Hagar musiała uciekać na pustynię, a Sara została niespodziewanie matką. Obietnica się wypełniła. Koni, to jest taki przykład naszego życia. Abraham w niczym się od nas nie różni. Słaby, łatwo zwodzący, lękliwy, wątpiący. I my też się od niego nie różnimy. Bo często manipulujemy naszym życiem i życiem innych i często zabiegamy przy tym o własne korzyści. A łaska to jest coś, co Pan Bóg daje, mimo tego, że na nią nie zasługujemy. A właściwie dlatego, że na nią nie zasługujemy, otrzymujemy ją. Dlatego łaska, jeżeli tak naprawdę sobie z niej sprawę zdajemy, ona zawsze budzi podziw i zdziwienie. Przychodzi niespodziewanie z zewnątrz i potrafi wszystko zmienić w życiu. W Abrahamie widzimy, do czego może prowadzić wiara. I ta wiara ma znaczenie dla dzisiaj, dla trzech religii na całym świecie. Dlatego, jak już wspomniałem, 3/4 ludzkości wie o tym, kim on był i co jego wiara, jego zaufanie, mimo tych wszystkich kombinacji, które on w swoim życiu robił, udawał, że słucha Boga, próbował na swój sposób wypełniać obietnice Boga, mimo tego dotarł do celu. A wiecie dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg jak coś obieca, to nie odwołuje. Dlatego, że Pan Bóg jak kogoś pobłogosławi, to mu nie weźmie tego błogosławieństwa. Nawet jak my robimy dużo dziadostwa w naszym życiu. I to jest, kochani, niesamowicie piękna nowina na tę dzisiejszą niedzielę, drugą niedzielę Wielkiego Postu. W Księdze Pisma Świętego jest mnóstwo próśb o błogosławieństwo. Jest mnóstwo próśb o wiarę. My powinniśmy codziennie o to prosić. Nie tylko prosić Pana Boga, żeby On zrobił nam życie tak, jak my to chcemy, tylko prośmy przede wszystkim o przymnożenie wiary i prośmy o błogosławieństwo dla nas. Bo, kochani, błogosławieństwo jest czymś niesamowicie mocnym. Błogosławmy siebie również nawzajem. Matki niech błogosławią córki, tak jak wczoraj to pięknie robiłyście. Nie tylko ten jeden dzień, codziennie. Córki niech błogosławią matki i ojcowie też wzajemnie. To jest bardzo, bardzo mocny gest. Kiedyś przed laty odwiedziłem jedną panią w domu z komunią świętą, ona już nie żyje. Po tym, jak porozmawialiśmy sobie, ona przyjęła komunię świętą. Ja już wracałem do parafii i wtedy, wychodząc jeszcze z domu, zrobiłem jej znak krzyża na czole. Ta pani miała wtedy ponad 90 lat. Kilka dni później przyszedł list do mnie od niej. Ona mieszkała tu na końcu Rustrzache, ale mogła przyjść na piechotę, chociaż trudno się już poruszała. Napisała mi list z pięknymi przemyśleniami na temat błogosławieństwa. I mówiła, że ten mały znak krzyża na moim czole przypomniał mi moje najlepsze momenty życia. I to jest właśnie, kochani, błogosławieństwo. Ja mam ten list do dzisiejszego dnia, bo dla mnie osobiście jest to też świadectwem, jak ważne jest, byśmy umieli dzielić się tym, co Bóg nam dał. Żebyśmy podobnie jak Abraham, otrzymując błogosławieństwo, byli błogosławieństwem dla naszych bliźnich. I to błogosławieństwo dalej przekazywali. Błogosławieństwo wprawia ludzi w ruch i rzeczy też. Błogosławieństwo pozwala znaleźć spokój i nadzieję. Błogosławieństwo to życie i dzielenie się tym życiem. Dzielenie się błogosławieństwem jest wielką, wielką łaską. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Ojciec Święty, Leon XIII, na początku tego Wielkiego Postu zaprosił ludzi do szczególnego rodzaju postowania. Niektórzy pewnie, bo przynajmniej w naszej grupie oazowej o tym mówiliśmy, chodzi o to, że Ojciec Święty mówi, zwróćmy uwagę na to, jak słuchamy innych i jak zwracamy się do drugich, jakim językiem komunikujemy się z innymi. Rozpocznijmy od rozbrojenia naszego języka, powstrzymując się od ostrych słów, pochopnych osądów, obmawiania nieobecnych i niezdolnych do obrony, oszczerstw. Starajmy się raczej dobierać słowa i pielęgnować Starajmy się o życzliwość w rodzinach, wśród przyjaciół, w pracy, w mediach społecznościowych, w debatach politycznych, we wspólnotach chrześcijańskich. Wtedy wiele słów nienawiści ustąpi miejsca słowom nadziei i pokoju. I kochani, o to chodzi przy błogosławieństwie. Niech to wezwanie dla nas będzie takim naprawdę dobrym krokiem w tym czasie Wielkiego Postu. Spróbujmy wziąć to tak osobiście do siebie. Bo ja wiem o sobie, kochani, dzisiaj przynajmniej dwa razy pomyślałem o kimś niedobrze. Nie dlatego, że jestem zły na niego, tylko po prostu, że mnie wkurzył. I to tak, no, w taki sposób, jak zawsze to robi, a ja się daję temu pokonać. Ważne jest, żebyśmy nie dopuszczali tego do siebie. Ja w duchu przeprosiłem go za to i przy pierwszej okazji powiem mu to, ale ważne jest rzeczywiście wyciszenie się. Wyciszenie, równowaga, nadzieja. Nie traćmy tego poprzez to, że inni nam utrudniają życie. Nie traćmy błogosławieństwa przez to i wiary, przez to, że inni są czasami ciężcy do przeżycia, do zgryzienia. Weźmy sobie te słowa Ojca Świętego do naszego serca i życzmy sobie wzajemnie błogosławionego Wielkiego Postu. Tego życzę wam i sobie. Amen.